Słuchacie podcastu Luźno przy kawie. Pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński.
Raz, dwa, raz, dwa.
Włączyłem już, przestań tutaj mi tu raz, dwa robić.
Ale to był mic check.
Cześć, dzień dobry. Witamy was w podcaście Luźno przy kawie. Z tej strony Adam Borodo.
Ludwik Chybiński, dzień dobry.
Jak zawsze dwa wasze ulubione głosy w każdy piątek o godzinie 7 rano. Nie tylko oczywiście, bo część osób mówiło, że o 7 rano nie ma czasu, żeby słuchać odcinka.
Nie dziwię się.
Nie, ja się też nie dziwię, więc odsłuchujecie kiedy chcecie i jak chcecie. Sezon 4, odcinek 5, 85 w serii podcastu Luźno przy kawie. I nawiązuję trochę do zeszłego tygodnia, bo jak odsłuchałem nasz odcinek, to żeśmy zastanawiali się dość mocno na temat eventu, na który zostaliśmy zaproszeni, webinaru o jak tworzyć podcasty luźno, o podcastach z webinarze Luźno przy kawie.
Luźno podcastach,
no, ale żeśmy siedzieli tak, no, ciężko mówić o tym, co było i jak było, więc było całkiem fajnie. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie na samym początku za zaproszenie. I zastanawialiśmy się, pewnie jak już słuchacie, to jest, czy rzeczywiście puściliśmy to jako połówkę, czy jednak poszło to po prostu jako forma wideo na YouTubie, na naszym kanale. I prawdopodobnie tak było, więc jeżeli ktoś chciał obejrzeć, znowu mówię w czasie przeszłym,
no bo jeszcze się nie nastąpiło, bo
nagrywamy w trakcie tygodnia, jak zawsze dla was odcinki, więc ciężko jest nam w sumie odpowiedzieć od początku do końca, jak jest. Ale zakładam, że odcinek jest na YouTubie, możecie go sobie przejrzeć, ale wybieramy YouTube dlatego, bo nawiązujemy trochę do prezentacji, o której mówimy i potem Ludwik się wydurnia po prostu i trzeba zobaczyć, jak się wydurnia.
Też, ale też chodzi o to, że można obrazem przykryć niedoskonałości
nasze
estetyczne.
To się zgadza, tak.
Czyli jak już mamy na siebie, jeżeli już nie chcecie na nas patrzeć, to wtedy sobie można zobaczyć na ekran, a tam prezentacja.
No ale te niedoskonałości to można, że tak powiem, ukryć się nagrywając podcast właśnie, nie?
No, taka była idea, w związku z tym, że obydwaj grzeszymy urodą radiową.
Zgadza się. Ale no, głosy mamy piękne.
No, to już jest, wiesz,
subiektywna kwestia.
Pozostawmy słuchaczom do oceny.
Dobrze, dzisiaj mamy wypchany odcinek ciekawymi rzeczami, bo ja zauważyłem, że nie zawsze wychodzi nam do końca to, co chcielibyśmy powiedzieć, albo po prostu nie ma wszystkiego, a jest dużo fajnych rzeczy się ostatnio działo. Czy my zaczynamy od słuchaczy dla słuchaczy, czy od słuchaczy dla słuchaczy robimy w końcówce?
Przemieszajmy to wszystko. Bądźmy szaleni.
No dobra, no to co, ja robię timarka i co, ty startujesz, czy ja mam wystartować z czymś?
To powiedz.
Dobrze, pierwszy. To ja w takim razie startuję. Ja bym chciał, tylko sobie, wiesz co, muszę oczywiście tutaj...
A zaczniesz z grubej rury? Będziesz mówił o tych tematach, które są najcięższe do zrozumienia? Nie tylko dla słuchaczy naszych, ale dla nas też? Chyba, że ty kumasz, o co
Ale ty
tym
mówisz
chodzi.
O ładzie, czy o czym?
Nie, to swoją drogą.
Czy mówisz o NFT?
NFT.
Nie, wiesz co, chciałem zacząć od prywatności. Trochę połączonej z NFT, więc możemy zaraz do tego dojść.
No dobrze.
O to, co on
ale to lawirujmy po tych cyfrowych.
Nie, bo mam jakby takie... Taki news, pewnie już o nim wiecie, kto używa zresztą iOS-a, to o tym wie i kto sobie zrobił update iOS-a do 14.5.6.7.10.50.300, no nieważne, którąś z kolei, to pojawiły się aktualizacje między innymi tego, co jest w Audience Network od Facebooka, czyli Instagram, Messenger i inne urządzenia, w których pojawia się informacja, w której cześć, jeżeli chcesz dalej korzystać z naszej aplikacji, to tutaj jakby musisz, albo fajnie by było, jakbyś ustawił, że zgadzasz się na śledzenie poza aplikacją, czy bo wychodzi taki komunikat na iPhone'ie, jak go otwierasz.
A to po aktualizacji dopiero.
Tak, okay. Tak, zgadza się. Pojawia się taka informacja o tym, że nie pozwalasz aplikacji na śledzenie poza aplikacją, tak? Czyli jak aplikacja jest otwarta, to ona tak naprawdę ciebie śledzi, a jak aplikację jakby przesuwasz w tło, to przestaje ciebie śledzić.
A do tej pory było tak, że śledziło nawet po wyłączeniu?
Tak.
A widzisz.
No, nie widzisz o tym?
Ja ogólnie
mało jakby, ale jakby to jest żadna nowość. Myślę, że o tym w jakiś sposób wiemy, ale tutaj jakby jest element dotyczący tak naprawdę reklam, tak bym to powiedział, albo elementu po prostu, w którym następuje pewien sposób profilowania. Bo o co chodzi? Pod koniec czerwca właśnie pojawiła się zapowiedź tego iOS 14 i tam pojawiały się różne elementy związane właśnie z z prywatnością, nie? Która jest nastawiona. I tam w którejś kolejnej z aktualizacji, między innymi tej na początku chyba maja 14.5, był właśnie element dotyczący samej prywatności i niepozwolenia śledzenia poza aplikacją. I teraz jest taka kwestia, że to są tak naprawdę elementy, które jakby nie zgadzamy się na tym, aby śledzenie jakichkolwiek nas, użytkowników w sieci, następowało w momencie zamknięcia aplikacji, nie? Bo można się na to zgodzić. I tak naprawdę to chyba najsilniejszy cios w stronę Google'a, jeżeli chodzi na przykład o Gmaila, albo w stronę Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa, tak? Czyli tych, czy Messengera, jako tych głównych aplikacji, które używamy w jakiś sposób do kontaktu, nie? I dzięki którym się komunikujemy, wyrażamy naszą ekspresję i tak dalej. No i właśnie Facebook między innymi, mi się to generalnie, ja nic do tego nie mam, powiem dlaczego ja kliknąłem, że zgadzam się jak najbardziej na śledzenie poza aplikacją, bo jestem troszeczkę inny, więc dla mnie to jest żaden
problem. Mówiłeś wielokrotnie, że masz w dupie w sumie to.
Ale zaraz powiem dlaczego, no. Bo jeszcze też jakby było pytanie od mojej koleżanki, bo tutaj w WhatsAppie takie rzeczy się dzieją. Przedstawiła mi artykuł z Komputer Świata, gdzie uważam, że ten artykuł na Komputer Świecie nie był zbyt merytoryczny, tak bym to nazwał. Ale jakby wyłożyłem swoją rację, znaczy nie swoją rację, tylko wyłożyłem jakby za przeciw, tak, używania WhatsAppa. Ale do czego dążę? I tam się pojawia taki ekran powitalny przy aktualizacji Facebooka, może część z was już przez to przeszła, w której jest napisane, że to śledzenie ma służyć temu i tak dalej, przez to, że śledzimy, ten Facebook jest bezpłatny, nie musicie za niego płacić i tak dalej. No i fajnie będzie, jak się zgodzisz, nie? Ale w wydźwięku było takie, że jesteśmy bezpłatni, bo właśnie możemy ciebie śledzić, czyli tak naprawdę dochodzimy do meritum sprawy, którą jest tym, że informacja, tak, na nasz temat jest informacją, która w jakiś tam sposób, no, jest walutą, nie? W tej chwili. No, informacyjnie, nie? Tak naprawdę
od wielu
jest.
Do lat tego dochodzi
też
mowa.
Dokładnie, do tego chodzi też, dojdzie też ten NFT, o który się Ola pytała w naszym stories na Instagramie. No ja się zgodziłem na śledzenie i tak naprawdę jestem chyba w grupie 13% użytkowników tak naprawdę spoza Stanów Zjednoczonych, ze świata, które się zgodziło na ten rodzaj, że tak powiem, śledzenia. W Stanach Zjednoczonych tylko 5 osób zgodziło się na śledzenie, tak?
5 osób?
5%, przepraszam. Przepraszam.
Myślałem, że może gdzieś jakaś sekta tam, ja jestem świeżo po Netflixowej jakiejś produkcji o sektach, myślałem, że to może 5 osób było, odmawia sukcesywnie śledzenia.
Było 4% tak naprawdę, bo to było od momentu startu, czyli 26 kwietnia, liczone gdzieś tam do połowy pierwszego tygodnia maja, coś takiego, okay. Mniej więcej. I w Stanach Zjednoczonych było to 5%, na świecie jest to 13%. Nie znalazłem niestety badania, a szukałem dość mocno, chociażby na stronie Facebooka, ale myślę, że tym specjalnie się chwalić nie będą, bo sam raport tego, jak to wygląda na świecie, przedstawia agencja analityczna Flurry.
Jak McFlurry, okay.
Dokładnie. I nie znalazłem niestety, jak to wygląda w Polsce. I teraz tak, ja rozumiem jakby niechęć do śledzenia, nie? Już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że jeżeli nie chcemy być śledzeni, no to weźmy tą Nokię 3310, tak, która nie posiada internetu, a po prostu służy do dzwonienia, nie? I tak jesteśmy lokalizowani przez GPS-a czy inne rzeczy, ale oczywiście rozumiem, prywatność jest najważniejsza, bo nie każdy chce coś o nas wiedzieć. Teraz ja już wielokrotnie mówiłem, jeżeli chcemy być jakby w jakiś sposób odpowiedzialni, to posiadajmy kilka różnych kont e-mailowych, włączmy sobie jakiegoś VPN-a, jeżeli potrzebujemy się, że tak powiem, na chwilę ukryć w jakiś tam sposób. Całkowicie tego nie zrobimy, ale dwa, ja się zgodziłem na to śledzenie tylko dlatego, że mi to nie przeszkadza, a poza tym no wolę mieć, że tak powiem, reklamę tych konkretnych rzeczy, które lubię i na których się znam, a niekoniecznie mówię oglądanie dywanów perskich czy dostanie reklamy wibratora. Niekoniecznie mnie to interesuje w tym wypadku, nie?
Nie interesuje cię?
Nie, nie. Dywan perski nie. Wiem, że ty jesteś zadowolony wibratorem. To znaczy...
Ja z dywanu perskiego bardziej jestem zadowolony, ale to warto by było powiedzieć, to, bo chyba o to też chodzi, że to, że się nie zgodzisz na bycie śledzonym, nie jest równoznaczne z tym, że przestaną do ciebie docierać
oczywiście,
reklamy. Te reklamy będą w dalszym ciągu.
Ale one nie będą
wyprofilowane. Tylko nie będą profilowane.
Tak? Dokładnie, nie będą profilowane. Działa to dokładnie tak samo jak cookies i inne rzeczy. Wiesz, i Facebook podnosi, i też zrobiła się taka kampania. Pytanie, na ile ona jest sponsorowana częściowo przez Facebooka w Stanach Zjednoczonych, w których małe biznesy mówią, że No, my dzięki temu narzędziu i dzięki temu, że dajecie się śledzić, jesteśmy w stanie sprzedać nasz produkt i relatywnie mniej pieniędzy, na coś oczywiście z tym się całkowicie zgadzam, jesteśmy w stanie przeznaczyć tutaj w tej sieci reklamowej po to, żeby dotrzeć z produktem do was, tak? I żebyście mogli go zakupić.
No i ale to jest takie, wiesz, takie pieprzenie.
A to jest granie na uczuciach, no to jest marketing uczuć, w którym próbujesz, że tak powiem, wpłynąć w jakiś
sposób. Gdyby Facebookowi, to już ustaliliśmy dzisiaj przed nagraniem, gdyby Facebookowi zależało na tym, żeby promować małe biznesy i inicjatywy, chociażby takie jak nasza.
To by organiczne dopuszczali.
To oczywiście. Przede wszystkim by jakby tym, którzy zaczynają i nie chcą albo lub nie mogą przeznaczać konkretnych pieniędzy na działania marketingowe, to by to im skróciliby tą drogę, tak? No ale dobra, no to wiadomo, to jest przedsiębiorstwo, to są miliardy dolarów. Dziwi mnie tylko, czy trochę mnie dziwi, że tylko te 13% poza Stanami. Wiesz, i trochę co? Mnie dziwi to, że 5% w Stanach, ale z drugiej strony...
Ale ty też patrzysz, musimy spojrzeć też na posiadaczy iPhone'ów, którzy mają zainstalowanego iOS-a 14,5, tak?
Okej. Okay. No ale też z drugiej strony chodzi o to, że jeżeli dostajesz informację pod tytułem, czy chcesz, żeby ciebie śledzono, no to takim naturalnym ludzkim odruchem...
Poproszę o śledzenie, no.
No nie.
No tak,
mówisz,
znaczy,
że nie.
No, w większości tak. Są aplikacje, w których tak kliknąłem, bo uważam, że na przykład jakiś tam Skycash czy coś, czym płacę za parkowanie, niekoniecznie. Musi mi śledzić poza aplikacją. No pewnie działałoby to tak, że jak ją odpalam, to ona na podstawie GPS-a jest w stanie zmienić lokalizację parkingu, ale dla mnie nie ma problemu, żeby to przeklikać. Niekoniecznie jakby chcę. Tutaj w tym wypadku i tak rzadko wchodzę na Facebooka, częściej jesteśmy na Instagramie z racji tego, że tam publikujemy rzeczy, oczywiście Facebooku, Twitterze też, tak, ale jakby dochodzimy do tego elementu. No i oczywiście też podnosił się pewien, nie wiem, rumor i tak dalej, bo WhatsApp powiedział, że jakby straci, że część użytkowników straci pewne funkcje, które są.
Nie wiadomo jakie.
Nie wiadomo jakie, tak? W momencie, jeżeli nie zaakceptują, wiesz, polityki prywatności nowej, która się pojawia tak naprawdę.
No i o tym też było. No
wiesz, i to jest generalnie... Aha, no i właśnie stamtąd też pojawia się ten e-mail, który dostałem od koleżanki, która zadała pytanie, że no zaraz będzie płatny WhatsApp albo w ogóle będą usuwane konta, bo nie będę zgadzała się na prywatność. Aha.
No i powinno tak być.
Ale zaraz. Ona nie ma iPhone'a. To jest jedna rzecz, ma Androida, więc zakładam, że tam z prywatnością trochę inaczej.
Odrobinę.
I dwa, powiedziałem, że tak szybko to się nie stanie. Dwa, wytłumaczyłem sytuację reklam, jak to mniej więcej wygląda. W WhatsAppie jeszcze u nas nie widziałem reklamy, która by się przerzucała przez listę kontaktów, nie? Oczywiście profilowanie jest wymiana wiadomości tego, o czym mówimy, to tak samo jak posiadanie konta na Gmailu i e-maili, które do nas przychodzą, tak? I wysyłania do kogoś i algorytm, który szczytuje po prostu to, z kim i na jaki temat rozmawiamy, nie? Tak naprawdę. No ale to jest akurat spoko, jak pytam kogoś o rowery i okazuje się, że w sieci reklamowej Google akurat widzę ten rower, o którym rozmawialiśmy jeszcze w dobrej cenie, no to kurde, kupuję, nie? Taka jest moja podstawowa chęć zakupu i po to była ta rozmowa. No i powiedziałem, jaka jest alternatywa, Signal, Telegram, jakbyś chciała i tak dalej, ale zwróć też uwagę, że nie wszyscy mogą mieć tam konta póki co i tak dalej, a i tak najszybciej jest tobie póki co używać pewnie WhatsAppa, więc możesz zostawić równomiernie i po prostu starać się używać dwóch komunikatorów, nie? A jeżeli ten, no czy dostałem odpowiedź, że pewnie zainstaluję Signala i dziękuję za dobre wytłumaczenie. Mówiłem, spoko, nie ma żadnego problemu, cała przyjemność po mojej stronie, ale dochodzimy, wiesz, dochodzimy do pewnego kuriozum, Ludwik, nie? Bo wiadomo, że tą informacją jest, że tą ważną daną, tak, jest informacja, o której wielokrotnie mówiliśmy, ale czy musimy przechodzić w taką skrajność?
No, pewnie nie.
No, chyba nie, no.
Nie wiem, wiesz, to już jest na tyle męczący temat. Wiesz, kwestie prywatności, kwestie bezpieczeństwa w internecie, my o tym czytamy, no bo musimy o tym czytać i też poniekąd chcemy, ty bardziej chcesz, ja bardziej muszę. I ja się gubię w tym wszystkim już, ja nie ogarniam tego. Wiesz, staram się ile mogę, tak jak od ciebie podsłucham, co się robić powinno, co nie, ale wiesz, no jak pierwszą myślą, jak się z tym wszystkim ścieram, to jest to, żeby to wszystko w pizdu wyrzucić przez okno.
Oczywiście, że tak, bo to mniej więcej tak wygląda. Więc oczywiście zostawiamy wam to. Ja tylko mówię, że naprawdę, no, jak w ogóle chcielibyście się pozbyć śledzenia, to prosty element jest, którym robicie delete aplikację z telefonu i zalogujcie się przez przeglądarkę, którą robi Ludwik i tyle.
Tak, ale wtedy nie ma Messengera. Ale to jest w sumie też dobre, bo jakby ile można.
No, nie,
ja miałem ostatnio...
Ale jak nie ma Messengera? Przez Messengera możesz...
Nie możesz przez przeglądarkę na telefonie Messengera używać.
No nie, no Messenger musisz mieć, no zgadza się, więc to profilowanie...
W sensie właśnie musisz. No pytanie jest takie, czy musisz.
No nie? Pytanie, czy
się... Ja się tak zastanawiam, wiesz, różne teorie dotyczące praktycznego używania Facebooka i takiego podejścia, no jakby... temacie, o którym się nie mówi głośno, czyli na przykład redukcja ilości znajomych na Facebooku, i różne podejścia słyszałem.
No.
I na przykład mam takiego kolegę, który robi to w ten sposób, że jeżeli wyskakuje mu powiadomienie o tym, że jakaś osoba ma urodziny, a on nie chce z jakiegoś powodu tych życzeń składać.
Okay.
Nie? Z różnych. Może no, na przykład nie gadali.
Usuwa tą osobę.
Usuwa tą osobę z kontaktu.
Okej. Okay. A nie, raczej to jest też słuszne. No jest bardzo dobre. Ja ci
wiesz,
powiem,
no bo
jedną...
masz takie założenie, że jakby, wiesz, jest to dla drugiej osoby, powiedzmy, jakiś święty. To nie chodzi o to, że jest chamem, nie? Bo czy on napisze te życzenia, czy nie napisze, to jest jakby drugorzędne, tak? No bo ludzie spublikują, otwierają sobie te tablice, tam ktoś pisze stówka i tyle, nie? I życzenia złożone. A tak jak się okazuje, że to jest osoba, z którą ty najprawdopodobniej nie będziesz miał kontaktu, bo powiedzmy te 5-6 lat temu przyjmowałeś zaproszenia jak leci, no bo wiadomo, jak takie działało, nie? Tam sobie podejmuj numer, to się kiedyś zdzwonimy i nigdy nie było zdzwonione.
Oczywiście,
nie?
Że tak.
I analogicznie listy znajomych na Facebooku, więc...
Których i tak często nie widzisz tych treści, nie? Dopiero no tak. Widzisz w jakąś interakcję, to się pojawia.
A nie zapominajmy o tym, że ja co prawda ekspertem od Facebooka, nie od nowych technologii jestem, nie jestem specjalnym, ale...
Już przestań.
Ale wychodzi mi z mojego laickiego rozumowania, że na sieci powiązań między kontaktami w Facebooku też można bardzo ładne schematy reklamowe wykształcić.
Tak.
Typu wspólne zainteresowania, wspólne lajki, no, a tak może to, a może tamto.
Wielokrotnie mówiłem w naszym podcaście nawet o autosegmentacji, nie? Która no, dzięki właśnie. Temu się pojawia. Wiesz, jest jeszcze jeden sposób na to tak naprawdę, bo to też wspominałem dzisiaj swoim studentom na zajęciach, bo rozmawialiśmy o social mediach, jako tym nowoczesnym marketingu, nie? Na zajęciach z marketingu i między innymi mówiłem, że jeżeli kogoś bardzo irytują takie rzeczy, prostym sposobem jest chociażby zalogowanie się przez jakiś menadżer mediów społecznościowych, z którego my na przykład korzystamy, no i ustawienie w automacie, żeby kasował historię naszych, nie wiem, tweetów, innych rzeczy, że tak powiem, 30 dni wstecz, nie?
A to mega rozwiązanie.
I tak naprawdę przez miesiąc piszesz i zaczyna się nowy miesiąc, masz czystą tablicę i piszesz od nowa rzeczy, nie?
No tak.
Tak
no
też można zrobić. Tylko zależy pytanie, co jest na kim. Bądźmy, zawsze to powtarzamy, musimy być rozsądni i tak naprawdę ja uważam to jako świetne narzędzie komunikacji, dotarcia, więc ja nie będę się pruł. Naprawdę o wszystko można się w tej chwili pruć od początku do końca. To jest tak naprawdę fajne narzędzie do używania. Ja lubię, nie mam nic przeciwko. Rzadziej oczywiście już wchodzę na tego Facebooka, z racji zawodowych elementów mam i korzystam. Wiesz, ja się zastanawiałem jeszcze przy okazji tej prywatności, może w takim razie dać możliwość, zaraz do tego też przejdę prawdopodobnie, bo będzie płatny Twitter, jest taka propozycja, zaraz do tego dojdę, ale może w takim razie zrobienie czegoś takiego, że płacisz miesięcznie dolara albo $2 za na przykład używanie Facebooka, gdzie część tych rzeczy śledzenia, nieśledzenia jest wycięta na przykład?
No, ale to jest bardzo słuszne rozwiązanie i nie do końca rozumiem, dlaczego jeszcze go nie wprowadzono. W sensie oczywiście, że rozumiem, bo no, drastycznie by się obniżyła liczba użytkowników.
Zgadza się, ale możesz zostawić tak i tak. No tylko pytanie, czy to by była kwestia tylko nieśledzenia, no bo reklamy dalej byś widział? Nie wiem, ja tylko daję jakby pod rozwagę, zakładając, że mamy no, prawie te 2 miliardy użytkowników na Facebooku, załóżmy, tak, w tym wypadku, no to jeżeli każdy jeszcze dorzuciłby swojego grosza, to był jakiś pieniądz miesięcznie, coś by z tego pewnie było i tak dalej, nie?
No, na pewno do rozważenia. No my jesteśmy, Adam, z takiego, może nie pokolenia, ale ogólnie z takich czasów, gdzie za wartościową informację się płaciło. Myślisz na przykład chociażby o prasie.
No tak, 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 tak.
I ja w dalszym ciągu wychodzę z takiego założenia, że wolałbym zapłacić za wartościowe informacje, niż musieć ścierać się przez, właściwie przebijać przez taki ściek, wiesz.
Ja dlatego mam na przykład prenumeraty Pisma, które miesiąc w miesiąc czytam i są fajne artykuły, takie, no... Dość długo się je czyta, nie? Bo długość artykułu jest taka jak w takiej małej książki, tak dalej. Bardzo fajnie zrobione są, naprawdę dobrze się to czyta, nie?
Kupa pracy to wchodzi, nie jest to nagłówek z błędami co
chwilę. No, który gdzieś też, tak. Wiadomo. Więc do rozważenia, ja chciałem o tym wspomnieć, bo gorąco, nie gorąco, a poza tym uwielbiam social media, dlatego warto, żeby to się pojawiło na podcaście.
Zgadzam się.
Dobra, przejdę do następnej rzeczy. If I may?
Yes, you may.
Yes, you may? James? No. Mhm. Ludwik właśnie jest załamany. Przestań szarpać tą brodę.
Denerwuje mnie strasznie, ale
no
jutro...
No to weź się z gul.
Jutro już będzie po wszystkim.
Będziesz na zero? Będziesz musiał zdjęcie pokazać.
Będę tylko... na -2, może to mi pomoże przetrwać w tym państwie.
No i znowu musiał, nie? Nie,
ale ja nic nie powiedziałem.
Dobra, posłuchajcie.
O czym będziesz mówił?
Chciałem powiedzieć o płatnym Twitterze, jeżeli już mówimy o social mediach.
O, powiedz.
Dobra. Ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu nawet, temat mi nie wskoczył, a bardzo chciałem o tym powiedzieć. To jest element płatnego Twittera, tak bym to nazwał. Wyciekła taka informacja od, na Twitterze zresztą, od Jane Monchen Wong, że Twitter prawdopodobnie będzie wprowadzał tak zwaną płatną subskrypcję. Znaczy się z istoty Twitter będzie nadal bezpłatny, ale będziesz musiał zapłacić, żeby mieć coś takiego, taka usługa ma się nazywać Twitter Blue, Twitter niebieski. W ogóle okay. Nie wiem, ile naszych słuchaczy, które nas słucha, korzysta z Twittera. Ja osobiście przerzuciłem się, tylko muszę tam trochę posegregować sobie tą tablicę, bo dostaję zbyt dużo politycznego...
No kto by pomyślał, na Twitterze?
No właśnie, no, w ogóle skąd to się wzięło, nie? No. I prawdopodobnie będzie kosztował $3 miesięcznie. Czy będziemy skłonni zapłacić? Ja może się nad tym zastanowię. Będzie możliwość cofania wrzuconego tweeta. Znaczy, można by było wprowadzić po prostu możliwość edycji tweeta, nie? Bo to jest chyba jedyne medium społecznościowe, którego nie możesz zedytować po wrzuceniu tweeta. Nie?
Możesz usunąć. Tylko,
możesz go usunąć i tak naprawdę jeszcze raz napisać. Ja rozumiem to na przykład od strony takich, powiedziałbym, twitterowych influencerów, którzy mają dość duże grono i tak naprawdę wrzucenie tweeta w chwilę, że tak powiem, rozchodzi się jak świeża buła, nie? Więc możliwość zedytowania byłaby tego super. Możliwość cofnięcia tweeta w momencie wysyłania prawdopodobnie będzie działało na zasadzie, wiesz, że klikasz i on tam odlicza, załóżmy, 20 sekund, czyli czas na przeczytanie. Tylko z drugiej strony, jak to piszesz, to i tak czytasz, gdzie masz te 240 znaków, wiesz, o co chodzi, nie? No tak jest trochę ten, ale okej. Okay. Będzie można układać sobie kolekcję.
No, Twitter?
No na przykład, nie? Tak naprawdę save and organize your favorite tweets into collections so that they are easier to find later.
Świetnie.
Super, nie? Znaczy ja mam zakładki zrobione, ale oczywiście w zakładkach wrzucasz to po prostu i to leci jak dzikie, musisz przewijać sobie, nie? Jak miałbyś kolekcję w oficjalnej aplikacji, to pewnie musisz to zrobić, nie?
Więc... Taki Pinterest.
Taki Pinterest. No, tylko widzisz, jedno z lepszych, co
może sobie ulubione ciekawostki pana ministra Piechocińskiego. Czy pana Piechocińskiego, chyba już nie jest ministrem.
Tak jak właśnie mówiłem, to wysyłanie tweeta to jest tak naprawdę cofanie wysyłania tej wiadomości z licznikiem czasu, tak? Nie wiem, czy płacenie za taki dodatek byłoby istotne, plus dodatkowo za te kolekcje, no ale okej. Może, jeżeli by dodatkowo było coś jeszcze, gdyby była właśnie ten element na przykład edycji tego tweeta w jakiś tam sposób, albo byłaby historia, że można było podejrzeć, co zostało zedytowane, to by było słuszne, nie? No bo zasady tego, że to się pojawia i jest po prostu... Bo ktoś może, wiesz, zmienić swojego tweeta, przecież ja tak nie napisałem, nie? Więc z istoty rozumiem ten element, bo wiele smaczków też niektórych wychodzi w różnych elementach.
No niestety świat mamy tak porąbany, że bardzo często jeden tweet potrafi zmienić dużo. Zresztą Elon Musk przecież i jego aktywność na Twitterze, to tak z tego, co mi wiadomo, to dosyć jest interesująca względem na przykład kursu Bitcoina albo Dogecoina.
Dogecoina, który między innymi, no dokładnie tak, no, który w NFT jest też zapisany jako ten kod, który leci z Dogecoinem, że tak powiem, nie, który na sieci Ethereum działa, między innymi. Czyli na blockchainie, ale o tym będziemy za chwilę mówić. Jakby jedna kwestia tutaj trochę, bo częściowo przywołuję jakby oryginalny tweet, a częściowo przed chwilą włączyłem sobie na stronę Antywebu i tutaj też celnie napisał Paweł Winiarski, mówiąc, czy rzeczywiście będziemy chcieli za to nieco ponad 11 zł miesięcznie płacić tylko po to, żeby wrzucać sobie kolekcję tweetów i cofać wysłanego tweeta.
No na bank szereg osób będzie tym zajarana. No
jeżeli, posłuchaj, pojawi się znaczek weryfikowanego konta na przykład, why not? Żeby mieć zweryfikowane konto, to wiesz, tam musisz być zasłużony, bym powiedział, nie? No. To prawie jak swipe up na Instagramie, nie?
Na Instagramie też są te ptaszki, nie? I to się o to walczy, bo to ważne jest.
No to, czyli weryfikacja konta. Mhm. Dobra, dawaj, Ludwiczku, ja robię
ładny timerczek. Myślałem, że płynnie przejdziesz do tego, do NFT.
Do NFT?
NFT.
NFT.
Bo Ola napisała, że się dowiedziała o NFT i chyba nadal tego nie ogarnia. Ja w sumie też tego nie ogarniam, ponieważ jestem umiarkowanym ekspertem od nowych technologii, za to znam kogoś, kto ogarnia.
A kto taki?
Redaktor Borodo.
Redaktor Borodo. Dobra, jak wiecie, już na stałe wpisujemy ten element w naszą
ramóweczkę,
w nasz codzienny program i tak dalej. I właśnie są pytania, o czym chcielibyście posłuchać, więc my tutaj w pocie czoła przygotowujemy dla was tematy, odsuwając na dalszy plan nasze tematy.
Życie prywatne, życie duchowe.
Te sprawy, wibratory, które się chce kupić?
To niektórzy kupują wibratory, niektórzy kupują dywany perskie. Wiadomo.
Dobra, czym jest w ogóle NFT? Żeby jakby wam to wyjaśnić, bo nie mylcie tego z NFC. To w ogóle przede wszystkim, czyli to nie jest płatność zbliżeniowa.
Widzę, tutaj od skrótów zaczynasz.
Tak, bo NFC jest tak zwaną płatnością zbliżeniową, a NFT, o które zapytała Ola, to jest tak naprawdę non-fungible
token.
Czyli nie
wymienny,
niezbywalny token, tak? Który działa tak naprawdę trochę coś na zasadzie takiej karty, którą jakieś karty kolekcji, które mieliśmy i tak dalej, których niespecjalnie możemy je zbyć w jakiś tam sposób. I teraz NFT tak naprawdę to jest coś, co jest i co bazuje na sieci
blockchainowej,
czyli tym, czym jest elektroniczny pieniądz, którym jest na przykład Bitcoin. I NFT działa na tak zwanym blockchainie Ethereum. A Ethereum to jest kryptowaluta, tak żeby wam to powiedzieć, i mniej więcej w ten sposób działa, tak samo jak Bitcoin czy Dogecoin, tak to się Dogecoin ładnie nazywa i tak dalej, nie? I on jest tak zwanym NFT, który zapisuje jakby ekstra informacje w swoim kodzie i on działa troszeczkę inaczej jakby w tym kodzie blockchainowym, nie? Który jest jakby indywidualnym elementem jakby tej kryptowaluty, tak? W tym portfelu tej waluty, która jest kopana. On jakby ten element NFT, on tak naprawdę jest dostępny w każdej kryptowalucie. Nie? Czy to jest w Dogecoinie, czy w Bitcoinie i tak dalej, ale samo NFT opiera się na tym elemencie blockchainowym Ethereum. I on może zapisać dodatkowe informacje jakby w tym blockchainowym kodzie, który tam jest. Nie? Zapisuje na przykład informacje na temat, nie wiem, własności czegoś i tak dalej. I tak naprawdę NFT to jest coś takiego jak digitalna własność jakiejś rzeczy.
W pewnym sensie.
Taka cyfrowa własność rzeczy, bardziej odnosząca się do tej... To jest trochę w odniesieniu na przykład, jak mamy obraz Picassa. Nie? Jeden, jedyny, oryginalny obraz Picassa. I wiemy, że on jest zrobiony przez Picassa i mamy też kilka różnych dzieł, które są kopiami, tak? Świetnym odzwierciedleniem.
Albo printem na przykład, jako plakat.
Na przykład tak. Nie? Ale to jest jakby... To nie jest ten oryginał. I tak naprawdę element NFT pozwala nam zapisać własność do tej konkretnej rzeczy, tak naprawdę własność, że my jesteśmy właścicielami tego, bo kupiliśmy to na przykład od jakiegoś artysty. I tak naprawdę w idei NFT miał wspomagać rysunki, jakąś muzykę, moglibyśmy na przykład sobie ściągnąć nasz cały mózg, załóżmy, na jakiś plik digitalny i podpisać go NFT, czy wystawić na sprzedaż, i ktoś mógłby go kupić i być, nie wiem, właścicielem naszych myśli, tak?
Które chyba trzeba dodać w tym przypadku, że własność takiego, powiedzmy, dzieła nie jest równoznaczna z pełnymi prawami do tego,
zgadza,
prawda?
Się. Bo to jest istotne. To jest tak naprawdę to, że my jesteśmy właścicielami albo mamy prawa do tego pierwowzoru,
tak
jest. Tego, co zostało stworzone. Czyli trochę tak jak Picasso narysował obraz, nie? I Picasso jest, wiadomo, no właścicielem, czy jest twórcą danej rzeczy, ale tak naprawdę ktoś wydał horrendalne pieniądze, nie wiem, 400, 500 milionów dolarów, miliard dolarów, załóżmy, za jakiś tam obraz, to on tak naprawdę jest właścicielem. Może to dalej odsprzedać, załóżmy, tak?
Tak.
Ale
nie może na przykład produkować z automatu koszulek z tym.
Nie może produkować z automatu koszulek z tym elementem, nie?
W przypadku NFT jest tak, że czasami zdarzają się takie przypadki, że można kupić coś rzeczywiście z prawem do monetyzacji tego, ale nie jest to jakby... Z automatu.
Dokładnie tak. Czyli ten element NFT w tym wypadku to jest tak naprawdę własność cyfrowa jakiejś pracy, na przykład konkretnego artysty. Tak?
Albo jakiejś wersji tej pracy.
Jakiejś wersji tej pracy, która została stworzona.
Ale nie tylko mówimy tutaj o pracach, które są w formie fizycznej lub cyfrowej, bo takim jednym z głośniejszych przypadków, jeżeli chodzi o handel NFT, to był tweet założyciela Twittera.
No tak, no ale jego to są, mówię, no, elementy cyfrowe. To jest dalej, tak. Ludwik ma znamiona cyfrowości, tak? My nie mamy nic fizycznego, co złapiemy w rękę.
No tak, w sensie nie musimy mieć, bo możemy na przykład, można chyba jako NFT sprzedać coś fizycznego, nie?
Znaczy, no
teoretycznie.
Teoretycznie tak, ale to znowu będzie, bo to musi być w blockchainie zapisane, tak? Więc znowu dostajesz produkt, który, nie wiem, ma wtedy, załóżmy, jakiś certyfikat, który...
Na przykład.
Który jest, załóżmy, w tej formie elektronicznej wystawiony, nie? I teraz w tych prawach własności NFT tak naprawdę zapisane są informacje o osobie, która to kupiła. Nie? I ona tak naprawdę jest, można by było powiedzieć, właścicielem tego, tak? Ale nie twórcą. W tym wypadku. I dochodzimy do takich elementów, bo właśnie ona pisała, jej się tam podobają najróżniejsze rzeczy, które zostały sprzedane. Na przykład jest coś takiego jak chyba Gucci Ghost, to się dokładnie tak nazywa, czyli taki duch tam w logo, czy w tą teksturę, że tak powiem, loga Gucci'ego. To jest ten gift, który został sprzedany za $3,600. A obecny właściciel tego GIFa, tak, który jest właśnie tym Gucci Ghost, chce za niego $16,300, nie? Okay. żeby można było to kupić. Nie? Nie wiem, były na przykład takie głośne elementy. Czekaj, co tutaj było? Bo ja mam tutaj rozpisane ładnie, co ludzie pokupowali. Okej. Okay. Ja dokładnie nie wiem, czym jest wideo 50-sekundowe 50 Seconds Video by Grimes. Ja muszę sobie kliknąć, zobaczyć, czym jest. Ale w każdym razie są takie elementy cyfrowe, na przykład ktoś tam stworzył animację z jakiegoś na przykład ogólnie dostępnego filmiku na YouTubie, nie? Na przykład 50-sekundowy filmik. I jest osoba, która zapłaciła za to 6 milionów 600 tysięcy dolarów, nie? Za to, żeby to tylko było, nie? I teraz... Wiecie, dochodzimy do momentu, w którym ta cyfrowa rzeczywistość zaczyna nas jakoś przenikać. I z jednej strony uważam, że to NFT jest spoko, no bo masz w jakiś sposób pewność, że pierwozwór twojej pracy, bo to jest trochę potwierdzenie praw własności tego, co jest, i potwierdzenie chociażby uznania osoby, która to zrobiła, bo znaczy ja sprawdzam, nie wiem jak ty, bo jestem jakby świadomy, nie? Że ktoś coś stworzył w internecie, to tak naprawdę on ma do tego prawa i może niekoniecznie można na tym zarabiać, nie? Albo próbować prowadzić jakąś tam działalność handlową na przykład, tak? Albo może w tych prawach licencyjnych Creative Commons nie pozwalał na to, żeby to w ogóle udostępniać, tak? Albo robić kopię tego, albo zmieniać ten obrazek, tak? Czyli robić te elementy pochodne, nie? Tego
no derivables, tak, my jako nie? twórcy treści cyfrowych musimy patrzeć na to, czyje rzeczy w jaki sposób wykorzystujemy, dlatego że to jest wszystko regulowane prawnie. Nie?
Dokładnie tak. I teraz to NFT tak naprawdę daje odpowiedź na tą własność i na potwierdzenie tego, że to jest nasze i bronienie pewnych twórców do zmiany albo adaptacji tych rozwiązań.
No tak.
Okej? Więc NFT jest takim cyfrowym prawem własności jakiegoś dzieła.
Ładnie, nie? Powiedziałeś.
My tak naprawdę, jest wiele różnych marketów. Jest taki jeden market, który się nazywa Nifty Gateway, albo jest na przykład, gdzieś tu miałem otwarty, on się nazywa OpenSea.io. I tam tak naprawdę są różne na przykład prace, które właśnie można kupić za dolary, albo można je kupić w tej kryptowalucie Ethereum, nie? I można sobie zakupić jakieś produkty. I ja na przykład, nie wiem, wejdę sobie gdzieś tutaj na pierwszą lepszą w marketplace. No i tutaj jest jakiś rysunek, zobacz Ludwiczku. Mniej więcej tak wygląda pan i pies, któremu lecą gile z nosa.
To jest Hagrid, człowieku. Z Harry'ego Pottera. Serio.
A rzeczywiście, tak wygląda jak Hagrid. No widzisz. Teraz tak. Gdzieś tutaj jest tak zwany price history. Jeszcze nie było. Make an offer. Aha, musiałbym się zalogować. Były, tylko może dlatego, że ja zrobiłem sobie nowe. Ja bym chciał zobaczyć, za ile ewentualnie można sobie, za ile można kupić, nie? Ale są prace, bo ja tutaj ustawiłem chyba w marketplace od najnowszych, które się pojawiają niestety. Czekaj, przewinę sobie. O, zobacz, tutaj jest jakiś tam Autumn Blues, nie? Piesek fajnie w kwiatach stoi. Można kupić taką pracę, której w tej chwili właścicielem tej pracy jest Magic Light.
Okej. Okay.
Tak naprawdę. I za 203 dolary można kupić.
No i fajnie.
60 tej kryptowaluty Ethereum, nie?
Okej.
Okay. I teraz...
Nie no, odpowiedzmy na takie pytanie, po co to właściwie jest?
Po co?
Tak.
Tak naprawdę to jest moim zdaniem po to, żeby szanować prawa własności i tych artystów, a z drugiej strony, żeby w tym świecie wirtualnym no, szanować, wspomóc i też, żeby, że tak powiem, szanować tą pracę, która jest, nie?
No tak. Bo najwięcej dyskusji dotyczących tego to się na przykład opiera na tym, że po co miałbym płacić za prawo własności, skoro mogę sobie zrobić screenshot i w sumie będę to miał tak czy inaczej, nie?
No.
I odpowiedź na to jest taka, że to nie powinniśmy tego rozmawiać takimi kategoriami, bo to się wszystko wiąże między innymi z przesunięciem czegoś takiego jak pojęcie własności. Wiemy o tym, że być może większość z nas wzrastała w takim przekonaniu, że jak sobie coś kupiłem, no to to mam w formie fizycznej, to jest moje, tak? I teraz na przestrzeni lat to się wszystko zmienia do tego stopnia, że w tej chwili można własność definiować poprzez właśnie tego typu technologie. Mhm. I ludziom to jest ewidentnie potrzebne, skoro coś takiego istnieje. Nie wiadomo, czy może to powstało dlatego, że rzeczywiście już ludzie byli, czy właśnie to się spopularyzowało, dlatego że już ludzie byli na tyle mocno zakorzenieni w online-nowym świecie, że nawet kwestia posiadania czegoś musiała przejść do online'u, bo z tego, co ja czytałem, to ten jakby sam koncept tego NFT to jest z 2013 roku.
Zgadza się. Jedna ważna rzecz jest jeszcze taka, że tak jak kryptowaluta jest wymienna, nie? Ona tak naprawdę jakby wymienia część kodu, bo ty możesz za jednego tam, czy tam po prostu wymieniać te bitcoiny między sobą tak naprawdę, okay. Nie? A ten NFT to jest tak naprawdę unikalny element kodu blockchainowego. Tego, który jest właśnie jakby częścią kryptowaluty, nie? On jest podobny do kryptowaluty, ale właśnie różnica wynika z tego, że on jest niezmienny, tak? Nie jesteś w stanie go wymienić, non-fungible token. On jest wyjątkowy, nie można go wymieniać, ani w większości wypadków nie da się go w żaden sposób podzielić, tak? Czyli jakby jesteś właścicielem albo dopisane są prawa własności całkowicie twoje do całości tego, co się tam pojawia, tak? W tym wypadku, tego, za co zapisaliśmy, nie? I on powstaje poprzez zapisanie pliku na specjalnej platformie, która tworzy tak zwany unikalny token NFT i zapisuje go w globalnym katalogu. Nie? I każdy, kto jakby będzie w stanie odczytać tą pracę, która jest zapisana z tym tokenem NFT, tak? No to ona tak naprawdę jest tam, są te prawa własności i jest wszystko zapisane, nie? Ważna rzecz jest taka, że nie wszystkie treści, które powstają, mają token NFT, tak? Dopiero trzeba jakby, są właśnie te katalogi, o których wspomniałem, dwóch, tak? Jeszcze na stronie internetowej na pewno też to podrzucimy, na których tak naprawdę można umieścić tą swoją pracę i tak naprawdę ona wtedy dostaje ten token NFT. My też pewnie zrobimy okładkę do tego odcinka i wrzucimy na taki ten za 1 centa. Może ktoś będzie chciał być właścicielem okładki luźno przykawy.
Wysoko się cenisz, widzę.
No 1 centa to może ktoś jest w stanie zapłacić. Nie?
No się okaże.
Zobaczymy. Nie można stworzyć żadnej, bo jakby też dosyć istotne jest to, że czy to ma jakąś wartość? No ma wartość, tak? Bo nie można stworzyć żadnej kopii, tak? Kolejnej kopii, czy podrobić tego w żaden sposób.
No tak.
Mówię o tym kodzie NFT, nie?
No tak.
Jest na świecie, powtarzalny, jest to dzieło sztuki. Bo to jest dokładnie tak samo jak z dziełami sztuki, które się pojawiają. Oczywiście są repliki, tak? No replika zawsze powstanie. Ja w ogóle, dla mnie najśmieszniejszy był element, ja w ogóle nie kumam tego, nie? Mam tutaj zapisane, że też na przykład jest, obrazy kota są na przykład, tak? Wszyscy kochamy koty? Nie, ja nie. Ja sierściuchów nie lubię.
No to co gadasz?
Kingunia lubi. Znaczy, wszyscy, prawie wszyscy. Ja no. Nie lubię. Okej? Okay? I na przykład jest ktoś, kto zapłacił na przykład, pierwszy chyba to było, tak? 170 tysięcy dolarów za takiego kotka. Zresztą to było no z gry, ładny. Tak naprawdę. Ładny nawet, nie? I tak naprawdę.
No taki, taki sobie, szczerze mówiąc. No tak, no. Fajnie. No,
wiecie, w tym jest jedna, jeżeli chodzi o to NFT, idea jest fajna, ale jeżeli mielibyśmy na przykład wejść na środowisko i takie pytanie też było o środowisku i tak dalej, nie? O dbaniu o to nasze środowisko, no to dochodzimy do momentu, w którym kryptowaluta jest fajna, niepodważalna, miała wyjść poza regulacje, w jakiś sposób wychodzi. Też ten element NFT, nie wiem, może to wspomóc lub też nie, ale żeby w ogóle wytworzyć tą kryptowalutę, no to trzeba cholernie dużo energii strawić i innych elementów, nie?
No tak, jak sobie spojrzysz na to, jak są nagrania z tych farm, czy właściwie kopalni bitcoinowych i jakby poziom zużycia energii. Zresztą Elon Musk wywołał właśnie kolejną awanturę na giełdzie po tym, jak na początku stwierdził, że będzie przyjmował za Tesla płatności w bitcoinach, a potem jednak nie. I to drugie, czyli nieprzyjmowanie płatności wynikło z tego, że powiedział, że jakby obciążenie środowiska jest tak gigantyczne przez te wszystkie maszyny, które tego bitcoina kopią.
Lubię tego człowieka, ale on zawsze jedno, drugie, ale jakby nie, kto no, zabroni, nie?
Zwariowany jest, ale oczywiście, że ma rację.
Ma rację.
Z ludźmi to jest taki problem, że masz w momencie, jak dasz im możliwość bogacenia się, to zjedzą wszystko.
No tak, Ludwiczko, ale mówi to facet, który tak naprawdę w Berlinie robi, że tak powiem, baterie, nie? Które też na środowisko nie za bardzo działają.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że buduje fabrykę na terenach, które nie są specjalnie obfite w wodę, a potrzebuje dużo wody do produkcji tego wszystkiego. Oczywiście, że tak. No, to wiesz, to są takie dyskusje dotyczące tego, w którym momencie ekologia jest tematem, o którym należy mówić, a w którym momencie ekologia jest rzeczywiście jakby problemem do rozwiązania, tak? No bo na Instagramie pytaliśmy jakby was też o tematy i Kinga napisała, pokazała zdjęcie gościa, który z...
Poczekaj, ty przechodzisz do następnego tematu?
Nie, tak tylko chciałem wspomnieć zupełnie luźno, że po prostu zrobił zdjęcie nad jakąś rzeką gdzieś w Polsce, nie pamiętam teraz dokładnie, bo nie mam tego przed oczami i tam, wiesz, nasrane tych butelek, plastiku i tak dalej, nie? Z jednej strony mamy dyskusję dotyczącą ekologii w postaci zużycia energii i przy wykopywaniu bitcoinów, a z drugiej strony w dalszym ciągu problemem jest donieść butelkę do śmietnika. No i to jest zupełnie absurdalne. No, mnie cały ten temat mocno leczy właśnie z tego powodu, że mnie naprawdę to irytuje, że wiesz, do momentu, jak to wszystko było owiane taką aurą tajemniczości, jak był ten Nakamoto, który tam to stworzył wiesz, było jakaś taka undergroundowa troszeczkę
pisałem o tym artykuł,
powiązana, wiesz, z jakimś takim undergroundowym światem i wymiany i w ogóle przeciwstawiania się bankom centralnym. A w tej chwili to już jest, wiesz, jest takie bardzo mądre powiedzenie, że jak ci taksówkarz mówi o tym, żebyś zainwestował w jakieś akcje, to jest ten czas, w którym ty powinieneś to sprzedać. I tak troszeczkę jest z tym wszystkim, że jakby jest tego pełno wszędzie i wydaje mi się, że to jest kolejny dowód na to, że ludzkość jednak nie idzie w najlepszym kierunku.
No nie idzie w najlepszym kierunku. Druga kwestia też jest taka, że jakby te pierwsze elementy kryptowalut polegały właśnie na dobrych procesorach, tak, i mocy obliczeniowej i tak naprawdę okazywało się, że te karty graficzne budowane na pewnych mostkach, pracujące 24 godziny na dobę w jakiś tam sposób kopią tą walutę i tak dalej, nie?
Tak.
No a teraz Elon tak naprawdę wspierał też kryptowalutę, która wykorzystuje do kopania dyski SSD. I tak jak karty graficzne kosztowały kupę pieniędzy, tak niedługo dyski SSD też będą kosztowały kupę pieniędzy. Tak jak już można było kupić dysk twardy SSD, nie wiem, 500 gigowy za, nie wiem, prawie niecałe 200 zł. Naprawdę dobry, szybki dysk SSD. Bo kopanie tej waluty, nie pamiętam, wybaczcie, nie pamiętam nazwy konkretnej tej waluty, kryptowaluty, ale no, dysk twardy, jakby dyski SSD zbudowane są w taki sposób, że potrzebują dosyć długiego czasu do zużycia, tak? One zupełnie innej technologii są zbudowane, niż dyski talerzowe, dyski twarde. I on też jakby jest, żywotność dysku SSD polega na ilości nadpisań plików, nie? Tych plików, tak? I jakaś tam wielokrotność tych plików, które tam są zapisywane. No i dochodzimy do momentu, w którym właśnie powstaje nowa kryptowaluta, która działa na dyskach SSD, no spoko, ale dysk SSD, który na przykład powinien wytrzymać, nie wiem, 10-20 lat załóżmy, no przesadzam, nie, ale załóżmy tam koło 10 lat, nie, czy 10 lat, okazuje się, że po 2 miesiącach jest do wyrzucenia, nie?
No tak, no bo jest poziom konsumpcji i tempa tej konsumpcji jest szokujący i to się tyczy nie tylko peryferiów komputerowych czy peryferii komputerowych, ale bardzo wielu innych też elementów, no i to jest straszne. Mnie to osobiście przytłacza, nie?
No tak, no tak.
Po prostu, wiesz, z jednej strony starasz się minimalizować ten ślad węglowy swój własny, a no, z drugiej strony, wiesz, masz lwią część świata, która ma to tak głęboko w dupie. I sobie robią swoje.
Oczywiście,
nie?
Że tak, tak mniej więcej wygląda, nie? Dobrze, kochany, robię redaktorze timereczka.
To może teraz o bardzo istotnych sprawach. No. Nie wiem, czy wiesz, ale IKEA znowu prowokuje polskich katolików.
Ale mówisz o torbie, czy o czym? O strugarzu?
O tęczowej torbie, która wraca do sprzedaży. Przecież w jaki sposób można sprowokować polskiego katolika?
Tęczową torbą.
Tęczową torbą, którą można kupić w sklepie meblowym.
No.
Bardzo jakby tutaj jest...
Znaczy się, to co się generalnie dzieje, bo wy też zadaliście pytanie...
Tak, bo myśmy zadali pytanie dotyczące tego, o czym chcielibyście usłyszeć, o czym wspomnieliśmy dzisiaj już 5-krotnie. I dosyć dużo odpowiedzi było na temat nowego ładu, tudzież polskiego ładu.
Wiecie, że w tym podcaście ganie Ludwika za poruszenie kwestii politycznych, też tego nie lubię. To nie jest podcast polityczny. Są mądrzejsze osoby.
Ja się z Adasiem zgadzam w 100%. Ja czasami nie wytrzymuję i to jest moja wada.
No przestań, kochamy cię takiego.
Bardzo mi miło. Tym niemniej nie uważam, że jest to wada. Natomiast nie, no chodzi o to, że my o tym nie będziemy mówić. Postaram się, jak będziecie tego słuchać w piątek i wyżej, czyli w sobotę, niedzielę, poniedziałek, to już powinien być wpis na blogu, w którym wyjaśnimy, dlaczego nie mówimy dzisiaj o nowym ładzie. i podlinkujemy do osób od nas mądrzejszych.
Tak, więc jeżeli będziecie chcieli przeczytać, to tam możecie do tego nawiązać, nie?
Tak, możecie się wypowiedzieć. Nie gwarantuję, że podejmiemy dyskusję, dlatego że jak zobaczycie po klimacie tego wpisu, my mamy już serdecznie dosyć wielu rzeczy, dlatego że naprawdę mamy masę rzeczy do ogarnięcia swoich własnych i kolejne pomysły, plany gospodarcze. W sensie staramy się patrzeć szerzej niż tylko na tydzień w przód, ale nie zawsze nam wychodzi, w związku z czym wszystkie plany, które zakładają krainę mlekiem i miodem płynącą za 5 lat, są tak daleko od naszych przemyśleń codziennych, że nie jest to możliwe. Dlatego wróćmy do tęczowej torby w IKEA, bo nie wiem, czy wiesz.
Nie wiem.
Ale szwedzka sieć sklepów meblowych IKEA postanowiła kolejny raz sprowokować polskich katolików. Do sprzedaży przywróciła tęczową torbę. I czyni to na kilkanaście dni przed czerwcem. A czerwiec to jest miesiąc, który w normalnym świecie, jak pisze portal poloniachristiania24.pl, w normalnym świecie poświęcony jest kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. A w świecie ideologii neomarksistowskiej jest czasem obscenicznych parad.
Rozumiem.
Czyli twoje paradowanie po ogródku,
w domu, kiełbasą w ręce.
Z kiełbasą w ręce jest obsceniczne i proszę tego nie robić, dlatego że czerwiec służy od czegoś innego, a na pewno nie służy kupowaniu toreb.
Panie Ludwiku. A nie mogę sobie skosić trawy?
No możesz, tylko jakby wszystko zależy od tego, jak bardzo obsceniczne będzie twoje koszenie trawy. I w co tę trawę będziesz zbierać. Bo ja zrobię jutro.
Tęczową torbę.
Ja jutro pojadę do Ikei.
Ja też chcę to zrobić.
I ci kupię torbę na trawę.
Poproszę, kup mi. Ale kupię... nie na trawę, ja będę normalnie używał.
Ja pewnie też. Aczkolwiek nie, no tak, nie, powiem wam, że...
Straszne to jest, że trzeba się zastanawiać, czy w ogóle nie dostaniesz w ryj na ulicy, nie?
To jest chore. Straszne. Powiem wam, że miałem taką historię, że sobie przywiozłem ręczniki.
Te
ręczniki z jednej strony są czarne z koniczynką, a z drugiej strony są tęczowe, ale nie mają koloru flagi LGBT, tylko tam jest jakieś tam spektrum, tak? Powiedzmy spektrum. Kolorowe. I ja w związku z tym, że było ciepło, postanowiłem, że ten ręcznik wysuszę na...
No i słusznie.
Balkonie.
Energia odnawialna, wiadomo.
Wiadomo, o co chodzi.
Wiadomo.
I złapałem się na tym, że odwieszając ten ręcznik na balkonie, się zastanawiałem, czy to kogoś nie oburzę, że ja ręcznik wywieszę i pomyślałem sobie wtedy, w jakim ja chorym kraju żyję, że muszę się takimi rzeczami zastanawiać. Oczywiście wywiesiłem, tak czy inaczej, bo jakby to jest w ogóle tak absurdalne. Ale zobacz, jaki to jest absurd. My z jednej strony rozmawiamy o technologii, która ci pozwala... Świat tym żyje, nie? Mhm. Że możesz mieć cyfrową formę własności dzieła, które się sprzedaje za miliony dolarów, a z drugiej strony ktoś ci pisze o tym, że masz normalny świat i w ogóle obsceniczne parady i że torbę się sprzedaje w sklepie meblowym za 10 zł w kolorach, niewłaściwych kolorach.
9,90.
9,99, no właśnie.
No, to nie jest
i tak będziemy,
złotych.
Jeżeli my będziemy się nad takimi sprawami zastanawiać, przypisywać kolory do ideologii i w ogóle... podejmować dyskusję na taki temat. Ja tutaj właściwie to zaprzeczam sam sobie, bo tydzień temu mieliśmy dyskusję dotyczącą pewnej formy influencerki w opisie odcinka napisaliśmy, że nie będziemy o tym mówić, żeby nie szerzyć tego, więc w sumie o tym też nie powinniśmy mówić.
No nie.
Więc może ja teraz zamilknę i pozostawię to wam do oceny, kto ma.
Tylko jedna istotna rzecz jest z globalnej ekonomii i z produkcji, że Polska jest drugim największym producentem mebli ikejowskich na świecie.
No proszę. No. I tych dodatków chyba też dosyć dużo robią, nie?
Tak
jakieś
naprawdę,
wazoniki,
tak
nie wazoniki,
nie
świeczki
tak
chyba
naprawdę
też.
Nie pamiętam, czy 590, ale chyba 590 to jest kod odpowiedzialny właśnie za w tej światowej nomenklaturze produkcyjnej, tak? Za to, że dany produkt został wyprodukowany w danym kraju i tak naprawdę, nie wiem, kupując produkt nawet w Stanach Zjednoczonych będzie miał kod 590, czyli że wyprodukowano w Polsce.
No i wspaniale, i jeżeli ktoś ma problem z tym, że w tym samym sklepie się sprzedaje też torby, to sugeruje protesty ogólnokrajowe.
Nie strugaj.
No wiadomo.
Nie strugaj.
Nie, no trzeba protestować, wiadomo. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to sugeruje naprawdę protesty przed sklepami, protesty przed zakładami, które produkują dla tych sklepów.
Ja muszę wam zdjęcia zrobić, jak Ludwik się czerwony zrobił.
Ty, bo ja już naprawdę. Bo ja tak, wiesz, wstaję każdego kolejnego dnia, jak i my wszyscy, i się zastanawiam, co mnie dzisiaj takiego spotka jeszcze bardziej ciekawego. I potem trafiam podczas przygotowywania materiałów dla was na coś takiego i od razu świat się staje
inny. I od razu wiesz, że część odcinka będzie, że tak powiem, temu poświęcona. Dobra, time mark, jedziemy dalej.
Dobra, a byłeś na zewnątrz gdzieś, jak było ciepło?
Czy ja byłem na zewnątrz?
No, napisałem, w sensie nie, że...
Napisałem, że tak, a ty napisałeś srytututu, pęczek drutu.
Tak, była ankieta, czy stałeś w kolejce na elektryków i ty napisałeś, że tak, a ja wiem, że nie stałeś, zresztą wszyscy wiedzą, że nie stałeś, bo wrzuciłeś raz jak jeździsz na rowerze. No tak. I tam ewidentnie nie było ludzi.
Nie, nie było, było całkiem przyjemnie zresztą z wycieczki. Nie, Ludwiczku, ostatnio czy stałem na dworze w ciepłym? Nie, nie stałem.
A stałeś w kolejce po coś? Może gdzieś tam...
Czy stałem ostatnio po coś w kolejce? Nie, nie stałem.
No bo na raporcie z Trójmiasta widzieliśmy, że masa osób rzuciła się. Zresztą myślałem, że wśród naszych słuchaczy też raczej ludzie w kolejce nie stali, a jednak się okazuje, że ktoś stał. Mam nadzieję, że było warto. Ja osobiście stronię i nie chciałbym tutaj jakby... Bo dyskusje były takie.
A do czego to się odnosi w ogóle, powiedz wszystkim?
Ogólnie do atmosfery związanej z poluzowaniem obostrzeń.
Czyli w sobotę, z piątku na sobotę w nocy.
Inwazją na punkty spotkań.
Ogródki. Mhm.
Tak. I daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, w ogóle tu się ludzi powaliło, że najpierw było dużo obostrzeń, potem jest luzowane, wszyscy się rzucili i teraz co będzie, ola Boga, ola Boga. Mhm. W pewnym sensie to rozumiem, dlatego że to już wszystko tak bardzo na głowie stoi, że nie dziwię się ludziom, że chcą w końcu spotkać się z kimś.
Ja się też nie dziwię.
Nie online'owo. Mhm.
No ale absurdem jest oczywiście stanie w kolejce jeden na drugim, bez maski.
No tak, znaczy trzeba zachowywać pozory normalności i nie tylko normalności.
Ale jeszcze chwilka i może się uda coś zdziałać, ale jeszcze bądźmy roztropni, nie?
Zdecydowanie. Tym bardziej, że inne pytanie tyczyło się tego, jak będzie wyglądała sytuacja z festiwalami w Polsce.
No właśnie, Ola Baronola pytała, nie?
Tak. I mamy sytuację płynną, dlatego że wiemy, że Open Air się nie odbędzie, także ktokolwiek brał udział w loterii pitowej w Gdyni i wygrał karnet na Open Air.
Jeszcze, loterii chyba jeszcze się nie...
A jeszcze nie rozstrzygnął, no tak, no bo dopiero
jeszcze
co.
Jeszcze nie było.
Ale może ktoś wygra karnet na Open Air, który w tym roku się nie odbędzie.
A to na pewno na przyszły rok dostanie.
Bardzo możliwe, bo to ma przechodzić, nie? Ludzie oczywiście są wściekli, że wiesz, że przecież to można było zrobić, że to można było, wiesz, tak jak na zachodzie, że może testy szybkie i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem wątpliwą przyjemność pracy przy opaskowywaniu ludzi na Open Air'a, też pierwszego dnia. Jeżeli tam by jeszcze wprowadzić element w postaci kolejek do szybkich testów i oczekiwania na te testy, to on musiałby się zaczynać o 11, a pierwszy koncert to musiałby być następnego dnia o 11, żeby to wszystko płynnie przechodziło. No czasy są takie, że imprezy masowe, zresztą z tego co mi wiadomo, zalecenia WHO są takie, żeby w tym roku imprez masowych
specjalnie nie robić.
Specjalnie nie robić. Natomiast ciężko jest mówić o festiwalach, które się odbędą. Można mówić o festiwalach, które jeszcze nie zostały odwołane.
Okej.
I w tej chwili, na przykład, nie wiem, czy to leży w twoim zainteresowaniu.
Wiem, czy moim?
Nie, twoim, Adaś.
No.
Sunrise Festival ma się rozpocząć w piątek i zakończyć 25.
Kołobrzegu.
Kołobrzeczku, oczywiście.
Kołobrzeczku, tak. Jakby nie ten. Sunrise, wiesz co, wiem, że kiedyś w Gdyni chyba Sunrise był, dawno, dawno temu, możliwe. Tak mi się wydaje. Ale był na pewno jakiś ten, znaczy dużo znajomych, też jeden mój dobry przyjaciel, Andrzej, jeździ często tak? I był... Zazwyczaj, jak miał gdzieś tam urlop, to z Siedlec, że tak powiem, wyruszał w stronę Kołobrzegu właśnie na Sunrise. Ja osobiście nigdy nie byłem, ale co? I on prawdopodobnie jest póki co...
W tej chwili nie jest odwołany.
Okej. Okay. No to czyli jest szansa, jeżeli kogoś interesuje Sunrise i muzyka elektroniczna, to tak naprawdę na Sunrise może się wybrać.
Aczkolwiek ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam. Czy wyobrażasz sobie w ogóle uczestnictwo w festiwalu z tym dystansem społecznym?
Znaczy ja tobie powiem jedną rzecz. Fajna rzecz się wydarzyła ostatnio w Anglii, bo w Anglii... To było oczywiście pod pełną kontrolą uniwersytetu i też Ministerstwa chyba Zdrowia tam brytyjskiego. Mianowicie zostało rozłożone miasteczko festiwalowe, w którym był normalnie jakby taki namiot cyrkowy trochę i tak dalej. Był koncert na żywo. Osoby, które jakby chciały wziąć udział, podpisywały specjalną deklarację, że biorą udział w teście i to polegało na tym, że każdy był zbadany przed, mógł wejść bez maski. Oczywiście to też były chyba osoby, tak mi się wydaje, które były fully vaccinated. Ja nie jestem w 100% pewien, bo nie pamiętam.
Ale całkiem prawdopodobnie.
Ale mi się wydaje, że tak. I tak naprawdę test polegał na tym, czy jakby wszyscy, fajnie, bo i organizatorzy super się wypowiadali na ten temat, wiesz, były służby sanitarne, służby zdrowotne, wszyscy przed wejściem na festiwal. Wszyscy byli testowani, tak? w tych testach genetycznych, czy tych mRNA, tak, czy jak one się tam ładnie nazywają, z których to prawdopodobieństwo bycia chorym na COVID jest dość wysokie, tak, z którego wynika. I więc wszyscy byli wpuszczani, bez masek normalnie, koncert się odbywał, też kontrolowana ilość tych osób była, tak, ale było dosyć ciasno, tak bym powiedział, nie, ale tam było miejsce między ludźmi, tak, nie było, że się każdy ściskał. No, koncert się odbył i całość polegała na tym, że wiesz, fajnie miasteczko, piwo, różny inny alkohol, czyli jakby wracamy do czasów jakby przedcovidowych. Oczywiście te wszystkie osoby podpisały deklarację, w której teraz w tym jakimś tam odstępie czasowym są badane.
Okay.
Są badane. I tak naprawdę chcą sprawdzić, czy jest, no, jak wpływa, czy w ogóle ten wirus się pojawia. Osoby są jakby zdrowe, są zaszczepione. Zakładam, że tak było, że są zaszczepione. Tutaj mogę się mylić, więc jakby wprost nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jakby są też od początku do końca przeprowadzone przez ten proces i już też po tym festiwalu. On chyba był dwudniowy albo jednodniowy, jakoś tak, tak? Ale było dość srogo, normalnie trochę tak jak na Openerze, wiesz, bramki normalnie rozstawione, miasteczko festiwalowe i tak dalej. No i oni wszyscy są, oni są wszyscy testowani, nie? I też jakby śledzone są po części ich ruchy dla tych badań, co potem robią, gdzie, co i jak i tak dalej, żeby jakby wykluczyć możliwość ewentualnego zarażenia się na takim festiwalu, a gdzieś tam potem w życiu tym już
odpowiedni
poza
sposób pokierować.
Dokładnie tak. Więc
ale nie wiemy, jakie były efekty?
Nie wiem niestety, jakie są efekty. Wiem, gdzie to śledzić, więc przeszukam tej informacji i zobaczę, jakie są dalej kwestie, tak? Ale fajne, znaczy niektórzy pomyślą, znowu nas testują, sprawdzają i tak dalej, ale ogólnie fajnie, że to jakby w tym takim środowisku typowo kontrolowanym jest sprawdzane, jakby impreza się normalnie odbyła, ale w jakiś sposób można spróbować do tego w racjonalny sposób po prostu podejść, nie?
No tak, tylko tak można.
No tak, uważam, bo więc jest, jeżeli WHO mówi, że nie, to jakby no można próbować to może nie obejść, tak, ale jeżeli jesteś jakby testowany ciągle i ze wszystkimi będzie kontakt, to why not, można próbować. Nie, tylko nie wyobrażam sobie na Sunrise, gdzie tam ci przyjedzie 1500-1900 różnych ludzi, że tak powiem, że oni się tam jeszcze będą karnie podnosić. Nie?
Bo to też jest też bardzo pewnie specyficzna impreza pod kątem atmosfery. Mhm. I elementów magicznych wpływających na odbiór rzeczywistości.
Dokładnie tak, elementów magicznych. No,
i pytanie jest takie, w jaki sposób tam, no bo wiemy ogólnie, jaka jest atmosfera, wiemy, jak ludzie jakby reagują na pewne informacje dotyczące obostrzeń, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest szereg elementów magicznych, który może w pewnej grupie osób wzmóc nastrój ofensywny względem
badań innych rzeczy.
Sugestii dotyczącej na przykład zbadania się ponownego. Nie wiem. Ja jakby te informacje trzeba monitorować na bieżąco.
Dokładnie tak.
Wiem z pierwszej ręki, a właściwie z drugiej ręki, że Ostruda i Festiwal Reggae swoją drogą bardzo fajny, też się ma odbyć. Wiem, że Tauron ma się odbyć w Katowicach. Bardzo dobry line-up jest w tym roku. Off Festival też. Natomiast to się wszystko zmienia. Ja mam teraz problem na przykład, bo my byśmy chcieli pojechać na Taurona, ale to jest tak. Booking biletów, powiedzmy bilet tam 3,5 stówy, niech będzie, nie? Tam na 3 dni. Plus do tego hotel. No i hotel, wiadomo, można tam z wyprzedzeniem odwołać, no ale z tymi biletami to się pojawia problem w związku z tymi przepisami dotyczącymi zwrotu środków w związku z odwołaniem imprez w związku z obostrzeniami, tak? Że jeżeli ci odwołają tę imprezę, to oni mają 180 dni, zdaje się, na to, żeby ci te środki zwrócić. No a w przypadku, wiesz, karnetów na festiwale to jest jednak taki pieniądz, że
no oczywiście, że tak.
Słabo go mrozić, nie? No bo w tej chwili każdy liczy swoje złotówki.
Znaczy, jeżeli te festiwale, oczywiście to, co ty mówisz, trzeba to monitorować, są strony, na których też są zapisane różne festiwale, więc jakby myślę, że najlepiej po prostu śledzić sociale takich festiwali, jeżeli coś nas konkretnie interesuje, to tak naprawdę tam są informacje. Oczywiście Open Air też w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu poinformował, że właśnie Open Air'a nie będzie w tym roku.
A jeżeli Open Air'a, to bardzo prawdopodobne, że Orange Warsaw Festiwalu też, bo to
raczej
ten sam
też
organizator.
Nie będzie, dokładnie tak. I teraz, jeżeli załóżmy, oczywiście niektórych to może zbulwersować, ale jeżeli na taki festiwal wstęp byłby tylko dla osób, które potwierdzą to tym kodem QR code, że są zaszczepione, no to spoko, nie? Może. Tylko też powiem z racji, bo to trochę abstrahuję, zjeżdżam na bok, bo też ostatnio jakby podsłuchałem, znaczy nie podsłuchałem, tylko To u mojej mamy na urodzinach szwagier mówił chyba z moją siostrą. Mówili, że właśnie jak wyjeżdża się teraz na niektóre wczasy, to na przykład gdzieś tam dostajesz kartkę in blanco, że zostałeś przetestowany 2 dni przed wyjazdem. Nie? To jest w ogóle jakiś szczyt chaosu i debilizm, nie? Coś takiego dawać ludziom. Nie? No ludzie tak. To nie podpisują w ogóle bez żadnego problemu, żeby wiesz, gdzieś dalej pojechać.
No
czy
właśnie
coś.
Na tym polega
tego
problem.
Nie rozumiem. Nie? Tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem, nie zrozumiem, bo to chodzi nawet o ich bezpieczeństwo, bo jeżeli nawet nie wierzą w ten COVID, a ich to złapie, to może się to naprawdę ciężko dla tych osób skończyć, nie?
Dokładnie tak, jakby do tego naprawdę
COVID
trzeba
COVID możemy to nazwać jakąś inną chorobą X, no, po prostu zarażą się czymkolwiek, nie wiem. Dla niektórych to nie ma COVID-u, więc chorobą X się zarażą i no, nie uda się ich uratować, nie?
No tak, no widzisz, a to jest po raz wtóry w ogóle dyskusje dotyczące jakby wolności, bezpieczeństwa ogólnie pojętego. Mi się kojarzy, jak są te takie awantury, które... No. Między innymi z tym, że ktoś jest tam że może wstęp tylko dla zaszczepionych, albo tylko testy i tak dalej, ktoś mówi, nie, to musi być wszystko wolne, cieszmy się i tak dalej. Mi się to kojarzy z takim podejściem typu, wszystkie dragi powinny być legalne i wiesz, jutra mogłoby nie być, tak? Że jakby po to zostało stworzone, żeby ludzie się cieszyli życiem, wbić w kanał i w ogóle lecieć na coś tam i jakby jutra miało nie być. Ja wiem, że nastrój jest ogólnie taki, dlatego że większość znaków na niebie i ziemi nie sprzyja w tej chwili planowaniu ani w ogóle patrzeniu w przyszłość, tak? Ale z drugiej strony, no
albo
to...
Albo tam taka dwumiesięczna tylko.
Nie? Na przykład, no ale jakby... Ale zobacz, to jest dokładnie to samo, co było rok temu, że w przeciągu... Nie wiem, ja mam z tym problem osobiście, że przez powiedzmy 35 dni przeszedłem z takiego stadium zaszczucia absolutnego tym, co jakby przychodziło z każdej ze stron, w ogóle śmiercią, wiesz, pożogą wszystkim, tak. Do w ogóle grill, pomidorki, rozumiesz, karkóweczka i wszystko jest okej. Okay.
No.
Nagle, nie? I w ogóle już teraz są wszędzie kolejki, w Orłowie nie można zaparkować.
No tam zawsze nie można było zaparkować.
Trzasnąć sobie tylko można fotkę i wysłać na Straż Miejską, która z tym nic nie zrobi.
No ja zostałem zapewniony, że zostanie zrobione, bo ostatnio pan stanął między Bukszpanem, a nieważne.
No, to wy tam macie tragedię.
No niestety, wiesz, ja rozumiem, że puszcza, bo ja też sam bym chętnie już opuścił cztery ściany, ale jakby chcę zadbać o innych i chcę zadbać o siebie, nie? Ale tak jak większość nas i was, którzy nas słuchają, pewnie macie te same odczucia, ale jednak czujecie trochę odpowiedzialności, nie?
Tak, dokładnie tak. To jest ważne, żeby zachować jakby zdrowy rozsądek, nie rzucać się, nie podchodzić do życia i do otoczenia zero-jedynkowo, dlatego że jak wy będziecie podchodzić zero-jedynkowo, to prędzej czy później życie do was podejdzie zero-jedynkowo i...
Karma is a bitch.
No, proste.
Po prostu. Dobra?
Ja mam fajny temat, luźno przesmażę, daj mi dżingiel. Masz pod ręką może?
No, zaraz będę miał. Poczekaj panie, tak jest. Uwaga.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Ford opatentował system wyświetlania billboardów na ekranach wewnątrz samochodu.
To tak jak ze Skodą, nie? Jak rozmawialiśmy.
Troszeczkę tak, no. Ale jeżeli ten odcinek z Studenckim Klubem Biznesu już wyszedł, to Adam tam zdradził, że mamy pewne plany, które były właściwie zawsze, ale tak sobie o nich czasami mówimy, dotyczące właśnie reklamy outdoorowej, konkretnie billboardów. No i pomysł jest taki, żeby te kamery, które są tak czy inaczej obecne w samochodach, które sczytują znaki drogowe, inne samochody i tak dalej, żeby sczytywały billboardy i cię rzucały preferencyjnie od razu z odnośnikiem do reakcji treści, które są publikowane, wiesz, wzdłuż...
Jaka to marka będzie?
Ford.
Ford. I teraz będziesz miał pewnie aplikację Forda, jak będziesz wchodził, to się pojawi aplikacja. Proszę o nieśledzenie.
Na przykład. I wtedy wyłączył kamery. Nie no, jakby dziwi mnie oburzenie, szczerze mówiąc, względem tego.
Znaczy, wiesz co, nie wiem tak naprawdę. Znaczy, ja jeżdżę, żeśmy rozmawiali kilka razy, że na billboard też zwróciłem uwagę, tak naprawdę przy wyborze chociażby Virgin Mobile, nie? Jako drugą kartę. Ale znaczy, no halo, no, tak to mniej więcej powinno, znaczy tak to będzie teraz wyglądać wszystko powoli, nie?
Ford mógłby współpracować z agencjami reklamowymi, aby reklamy dostarczane były z wyprzedzeniem. Chodzi o to, by algorytm mógł wcześniej potrenować rozpoznawanie kreacji.
Ja to widzę trochę inaczej, wiesz, jeszcze tak pewnie gdzieś tam powoli kończąc, ale odjeżdżam od luźno przysmarza bardziej tym profilowaniu reklamowym, które jest docelowane w tej sferze elektronicznej. To jak znamiona pierwszej interaktywnej telewizji było to, że miałeś telegazetę, nie?
Tak.
To znamienie drugie mogło być takie, że wiesz, jak wybierasz prowajdera telewizji, to jest jakby spięte gdzieś tam w jednym elemencie, to po prostu wybierasz, co lubisz, tak? I też w jakiś sposób jest połączone. I włącza ci się, jak włączają ci się reklamy na Polsacie, które trwają 15 minut, no to nie masz reklamy bociana i etopiryny, czy tam pani goździkowej, czegokolwiek, tylko tak naprawdę to, co cię interesuje, nie wiem, reklamę sprzętu elektronicznego, czegokolwiek innego. No choć nie wiem, czy bym chciał Media Expert w kółko oglądać, nie?
Ile można.
Ile można. Ale to by było też jakieś rozwiązanie. Znaczy się, stary, no tak nie wiem, oburzenie nie wiem, z czego wynika. No, samochód ma służyć do jeżdżenia. No, jak ma służyć do jeżdżenia, to znowu kupmy samochód, który nie ma wyświetlaczy, szyberdachów, automatów, innych rzeczy, po prostu jeździmy Fiatem.
Już bez wyświetlaczy chyba nie można.
Już chyba nie można, dokładnie.
W każdym razie myślę, że oburzenie polega na tym, że wiesz, człowiek to jest taki dziwny organizm, bo z jednej strony kupuje, chce kupować, coś go tam interesuje, a z drugiej strony jak są kwestie reklamy poruszane, to wszyscy nienawidzą reklamy.
No, a potem wszyscy się o stolicę Maroka pytają, nie?
Na przykład. Albo wiesz, dyskusje są takie, że na mnie reklama nie działa. Nie? To jest w ogóle... Ktokolwiek, kto miał do czynienia z marketingiem w formie teoretycznej, powie wam, że tak sobie możemy myśleć, ale na każdego działa.
No, przekaz podprogowy, tam 4F założone, nie, bo nie wiem, RL9 to ten, spijamy kaweczkę RL9 na przykład.
Oczywiście.
I tak dalej. Nie? Nie, reklama nie działa, ja nie lubię.
Na
nie?
mnie nie działa, nie, 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 nie. Ale dziwnym trafem Cibo zielone, nie, wiesz co chodzi.
Jasne.
Że jakby skończmy w ogóle taką dyskusję, te reklamy są, ja wiem, że one są upierdliwe czasami.
No tak jak u nas, każdy włącza w piątek o 7 rano.
No oczywiście, że tak.
Podprogowo wjeżdża, nie?
Oczywiście, że tak. Nie no, znaczy wiesz, dziwna sytuacja jest taka, że z jednej strony producenci zakazują ci używania ekranów dotykowych podczas jazdy, argumentując to tym, że jest to zbyt rozpraszające.
Okay.
Tak? No a z drugiej strony nie ma jakby nawet na tym etapie wstępnego projektowania, bo to co mówiliśmy o Skodzie wcześniej, przypomnę tylko, że Skoda testowała właśnie możliwość wyświetlania na ekranach wewnątrz samochodów reklam z różnych źródeł, nie szczytując z billboardów przy drodze, tylko po prostu takie, które by się tam online'owo ukazywały i wyświetlały. I tam nie było dyskusji dotyczącej tego, że może to nie jest do końca bezpieczne, żeby jednak patrzeć na ten ekran w środku zamiast na drogę, że może jednak, wiesz, powinniśmy się skupić na innych rzeczach, tym bardziej, że te samochody, one piszczą, krzyczą na ciebie non-stop, wiesz, tu, że za blisko lewej strony, za blisko prawej strony,
jeżdżą za ciebie,
jeżdżą za ciebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, mnie najbardziej obawia to, że przyjdzie taki moment, że po prostu nie będziesz miał alternatywy.
No, pewnie tak. No,
że, wiesz, pojawią się elektryki, ja sobie nie wyobrażam samochodu elektrycznego bez wyświetlacza, dlatego że trzeba to wszystko kontrolować, monitorować i tak dalej, i tak dalej.
Tak, oczywiście.
No i wtedy już nie będziesz miał, wiesz, innego wyboru, nie? Tylko że po prostu będą przychodzić do ciebie treści. Inna sprawa jest taka, że na przykład jest dyskusja to odnośnie do tego, co mówiłeś też o Twitterze, że oni się zastanawiają, w jaki sposób to wprowadzić. Czy może na przykład wprowadzić taką opcję płatną, żeby tych reklam nie było? Rozumiesz, to jest wszystko się przenika strasznie. My tu jakby zaczynamy rozmowę o desktopach, a kończymy na samochodach, a jakby główny temat jest ten sam.
Oczywiście, nie? Że tak. No ale wiesz, może Skoda chciała zrobić coś takiego, że jeżeli chcesz się pozbyć reklam na swoim monitorze, to musisz dodatkowo płacić miesięczne abo.
Może tak być.
No, każdy szuka. Co, zapłacisz? Leasing, że tak powiem, dwuletni już się powoli wyczerpuje, załóżmy. No, czyli śmieje się, nie? To tak. Jakby istnieć będzie, ale może jeszcze dodatkowy hajsiwo, że tak powiem, za to, żeby wyłączyć funkcjonalność, no, ale zawsze się znajdą teraz, wiesz, na Allegro, nie? Wyłączę ci reklamy w Skodzie.
Dokładnie, no, przekręcę, nie? Licznik i wyłączę reklamy.
Wyłączę reklamy w ogóle, nie?
Kodowanie Skoda tylko u nas, zobacz.
Tylko u nas najlepsza cena w ogóle, nie?
No.
No, tak to mniej więcej wygląda.
Dziwny świat.
Dobra, kończymy, Ludwiczku.
Już wrap up?
No godzina, 7 minut.
A to ładnie.
No, to już trzeba skończyć, bo już myślę, że...
Już mają wszyscy dość.
Już myślę, że wszyscy już nie chcą tego słuchać, nie? Znaczy wiesz, jakby już ta subskrypcja wskoczyła, to moglibyśmy sobie pół godzinki jeszcze pogadać po i zobaczymy, kto będzie nas słuchał dalej, nie?
Jest to do rozważenia.
Nie jest do rozważenia, tylko trzeba będzie zrobić.
No, pomyślimy o tym.
Pomyślimy. Tak, no, płyniemy, kończymy tak naprawdę. Dużo dobrego. Dziękujemy wam za pytania. Bardzo wam dziękujemy.
Dziękujemy za aktywność wszelką, naprawdę, to jest super.
To jest fajne, że wchodzi ta interakcja, wielokrotnie to mówimy i jakby pamiętajcie i szukajcie zawsze gdzieś tam w okolicach poniedziałku, wtorku, że właśnie będą wchodziły pytania, bo my zazwyczaj wtorek, środa w tygodniu dla was nagrywamy odcinek, który potem przygotowujemy do publikacji na piątek.
tak jak
więc
Adam powiedział.
Jak zbieracie jakieś pytania, nawet nie musicie wpisywać tego w relacji, możecie po prostu wprost do nas napisać na Instagramie czy na fejsie i my z miłą chęcią podejmiemy wyzwanie.
Dokładnie, im wcześniej, tym większe prawdopodobieństwo, że się przygotujemy do tego jak ludzie.
A nie będziemy płynąć.
A nie będziemy
tak jak
szyć.
Dzisiaj. Szyć. A szyć, płynąć, dobre, nie? Z no, płynem, że no, no
te metafory
działają, panie.
Niesamowite.
Dziękujemy za ocenianie i za wskakujące opinie na Apple Podcast. Super. Powolutku, krok do kroku, LPK będzie rządzić światem.
Tak, mamy taki plan.
To będzie tak jak w tej, pamiętasz tą bajkę? Co będziemy dzisiaj robić, Muszczku?
Pinki Mózg.
To jest Pinki Mózg, Mózg.
A to były fajne reklamy.
To była ekstra kartunsy. Ekstra, co będziemy cierpieć? To co zawsze Pinki. Będziemy zdobywać świat.
No, to była klasa.
Ekstra. Ja
super dialogi były w ogóle zrobione.
Tak, naprawdę super się to oglądało. No, więc żebyśmy mogli zwojować, zostawcie, zasubskrybujcie na Spotify, jeżeli jeszcze tego nie robicie, nasz podcast, bo to też idzie w górę.
Kliknijcie serduszko. Na tak czym? Się mówi? Nie, obserwuj, kliknij. Bo...
Obserwuj, no przecież mówię obserwuj, no.
Już coś mi się...
Follow. Tak, obserwujcie, jeżeli możecie ocenić nasz podcast w Apple Podcast, będzie nam super miło, bo tylko tam możemy to zrobić. Mówię, to już w zeszłym odcinku wiem, nie wiem dlaczego Spotify tego nie wprowadza, rekomendacji i tak
ja
dalej.
Ja ogólnie nie kumam, stary, dlaczego Spotify tak z uporem maniaka ogranicza te funkcje socjalne. W sensie socjalne, już mi się język plącze. Interakcje między użytkownikami na przykład.
Okay.
Pamiętam taki, to już na koniec powiem, albo i nie na koniec, że ktoś, jakaś tam nastolatka na Twitterze napisała, ale by było fajnie, jakbyśmy mogli na Twitter dorzucić swój ulubiony kawałek, żeby on grał, jak ktoś wchodzi na nasz profil, nie? I dostała taką odpowiedź, wreszcie dożyliśmy tych czasów, kiedy wypowiada się generacja, która nie pamięta MySpace'a.
No tak, nie? W sumie masz rację. No.
Ale ja ci powiem, że MySpace jako koncept, mi człowiekowi, któremu muzyka jest bardzo bliska, to był koncept fantastyczny.
Ludwik siedzi w koszulce z napisem jazz.
Jazz. Tak jazz. Jest, na okładce też taki jest. Tak. Nie, no i to by było mega, nie? No, jakby to... tak i nie rozumiem właśnie dlaczego na, wiesz, te funkcje interakcji między użytkownikami na Spotify to jest tylko ogranicza się do obserwujących i obserwowanych. I...
Znaczy się siedli na ten koncept podcastów. Część osób mówi, jak na podcastów słucha na Spotify, jest dosyć duże grono, też widać po naszych słuchaczach, więc jakby dziwi mnie to, że nie można na przykład dać komentarza, tak?
Czy na
jest
przykład.
Tylko follow i na przykład nie można zrobić jakiegoś ratingu, no, czy coś takiego, nie? Tylko pojawia się właśnie to, że gdzieś podcast pojawi się wyżej, zależy od ilości osób, które subskrybują dany podcast. No i oczywiście pewnie też od tworzenia, nie?
Ale... Wiesz, co by było fajne? Pamiętasz, na SoundCloudzie jest chyba w dalszym ciągu taka opcja, że możesz dodać komentarz w konkretnej sekundzie utworu. To jest świetna sprawa.
Znaczy się teraz Spotify też wprowadził, to tylko też wam mówię, jeżeli chcielibyście komuś przerzucić nasz podcast z jakimś tam konkretnym tematem, od którego mają przesłuchać, to możecie też zszerować odcinek podcastu od którejś tam minuty. Tak samo jak na przykład komuś wysyłasz z YouTube'a filmy, okay. To też jakby od którejś tam minuty. Więc dokładnie to samo można zrobić w Spotify'u, więc jak klikacie udostępnij, to wybieracie w której jakby minucie, tak i tak naprawdę udostępniacie.
No to mogliby w końcu te rozdziały wrzucić, nie?
No rozdziały mogliby wrzucić, żebyście mogli skakać między tym, o czym mówimy, bo mówię, wchodzicie na dzień dobry i potem wchodzicie na do widzenia i odcinek przesłuchamy.
I nam się zgadza, i wam się zgadza, wy oszczędzacie czas, my mamy... statystyki.
Nikłą satysfakcję z tego.
Ale nie, rozdziały mogłyby być, nie? No bo wtedy ktoś mógłby na przykład niezainteresowany NFT...
Przyjechać do o nowym bezładzie.
Na przykład.
Sobie zapisałem.
Zrobiłeś tutaj marka czegoś, o czym i tak nie będziemy mówić.
Dokładnie tak.
Bardzo ładnie.
Widziałeś, jak to działa?
I za tak to cię szanuję.
Potem kolejka stanie w kolejce festiwale, luźno przysmażę i kończymy.
No i pięknie. Dziękujemy bardzo.
Tak, bardzo wam dziękujemy za ten 85. odcinek serii, bo chyba o tym nie powiedziałem. Powiedziałem? Mhm. No i piąty odcinek czwartego sezonu. Jest nam bardzo miło. Zapraszamy oczywiście na nasze sociale. Zapraszamy na stronę internetową www.luźnoprzykawie albo LBK Podcast. No i co? I niestety, albo stety, słyszymy się tak jak zawsze za tydzień w piątek, punktualnie o 7 rano.
Dzięki.
Dziękuję.
Trzymajcie się.
Trzymajcie
Cześć.
Się. Cześć.
Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.